wszystkich braci i sióstr. Na wstępie chciałbym przekazać pozdrowienia ze zboru w Anglitach. Wszyscy ci bracia tutaj zgromadzeni, nie jest nas tutaj aż tak wielu, ale wszyscy tutaj zgromadzeni mają taką wolę, aby przekazać chrześcijańskie pozdrowienia w co niniejszym czynie. Temat, który będziemy rozważać, jest tematem znanym, założonym już i wybranym przez braci w Woli Krzyżtoporskiej, w zborze z Woli Krzyżtoporskiej, za którym dziękuję, że mogę tych kilka słów powiedzieć. Również na temat tego wybranego przez nich właśnie tych myśli dotyczących tejże klasy. Tak jak już bracia tutaj dzisiaj mówiący na ten temat i wprowadzający też te rozważania odnośnie klas ludu Bożego, wspominali o tych dowodach, o świadectwach w Nowym Testamencie, o świadectwach czy naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy świadectwach apostoła Pawła odnośnie, że takie klasy istnieją, co nie zmienia też faktu, że proporcjonalnie bardzo niewiele jest powiedziane na temat klas. Oni nie rozwodzili się na temat klas i to też nas czegoś powinno uczyć. Powinno nas uczyć tego, że najważniejsze dla nas to jest rozwój charakteru, jak my mamy zdobywać akceptację najwyższej istoty we wszechświecie. Jak ostatecznie mamy wypracować sobie przez zmianę naszych charakterów, to abyśmy mogli być zwycięzcami, mając to samo usprawiedliwienie i poświęcenie, niż głównie skupiać się na tym, jaką nagrodę, w jakiej klasie dla nas Bóg przewidział. Ale ktoś mógłby sobie pomyśleć, no skoro nie ma aż tak wiele na ten temat powiedziane i nasz Pan ani apostołowie nie skupiali się głównie na klasowości, no to może ktoś mógłby sobie pomyśleć, to może w ogóle traktować lud Boży, tak jak już było wspomniane, może traktować ich wszystkich na przestrzeni wieków, którzy stanowili lud Boży, jako jedność, jako całość, że istnieje po prostu lud Boży. No ale właśnie, będę trzecim dzisiaj, który odwoła się o tych świadectwach dotyczących naszego Pana Jezusa Chrystusa względem Jana Chrzciciela, tak jak w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, 11 wierszu jest powiedziane, czy w Ewangelii Łukasza, 7 rozdziale, a 28 wierszu, gdzie czytamy: zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą większy nad Jana Chrzciciela, ale który jest najmniejszym w Królestwie Niebieskim, większy jest niżeli on. Ciekawe słowa, one poniekąd były już tutaj poruszane, no ale możemy się zastanowić przynajmniej pokrótce, zapytać się, dlaczego, z jakiego punktu widzenia tak Jan Chrzciciel został oceniony, że jest największym, którzy się z niewiast rodzą. Czy chodziło o charakter, czy załóżmy Mojżesz, Daniel, Dawid, Abraham zostali pominięci, uznani w jakiejś klasyfikacji charakteru za mniejszych i tutaj najbardziej charakter rozwinął Jan Chrzciciel? Chyba z tej strony nie było to oceniane. Trudno byłoby nam taką klasyfikację przeprowadzić, ale z pewnością tutaj jest ta ocena, jakbyśmy mogli to uznać, ta ocena jest z pewnego punktu widzenia uczyniona. Z pewnego punktu widzenia. I gdybyśmy tutaj na przykład udali się do Ewangelii Jana 8 rozdziału, a 56 werset, Ewangelii Jana 8 rozdział, a 56 werset, to tam znajdujemy następujące słowa. Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój i oglądał i radował się. Tutaj mamy pewne świadectwo podane o Abrahamie. Nawet do końca nie jesteśmy w stanie wiedzieć tego dokładnie, w jaki sposób Abraham został powiadomiony odnośnie przyszłego Mesjasza i pewnych tam informacji, które on otrzymał, kim on będzie, jaka będzie jego rola, ale świadectwo naszego Pana jest tutaj no, bardzo ważne, pokazujące na to, że święci Boży ludzie, żyjący do Chrystusa, i rozwijający się po prostu na podstawie swojej wierności Bogu, posłuszeństwu Bogu, byli błogosławieni pewnymi informacjami, byli w pewien sposób oświeceni informacjami dotyczącymi przyszłego Mesjasza. Tutaj o Abrahamie jest to powiedziane. Oczywiście Żydzi tam mieli zarzut do naszego Pana Jezusa Chrystusa, no, że po prostu on jest w takim wieku, w jakim jest, jak on może mówić, że Abraham spotkał się z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Rozumiejąc przedludzką naturę naszego Pana Jezusa Chrystusa jako Logosa, ktoś mógłby też myśleć, że może chodziło o to, że Abraham, jak wiemy, tam w pewnych wypadkach nasz Pan wraz z aniołami spotyka się z Abrahamem i że może o to chodziło, ale raczej nie o to chodziło. Chodziło o przyszłe dzieło, jakie nasz Pan Jezus Chrystus jako przyszły Mesjasz miał wypełnić, wykonać. I wierzymy, że tak było, że Abraham wyczekiwał tych dni. I taką jeszcze jedną wzmiankę, którą moglibyśmy odnaleźć odnośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który poniekąd nie wprost, ale w pewien sposób taki pośredni pokazuje, dlaczego określił Jana Chrzciciela jako tego, który jest największym, którzy się z niewiast rodzą. I w Ewangelii Łukasza, 13 rozdziale, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, a 28 i 29 werset mówią nam, nie, przepraszam, nie o ten Łukasza 10 rozdział, a 23 i 24 wiersz, 10 rozdział, a 23 i 24 wiersz mówi tak. Wtedy obróciwszy się do uczniów, rzekł im zasobne: błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie, bo powiadam wam, iż wiele proroków i królów żądali widzieć, co wy widzicie, ale nie widzieli, i słyszeć, co wy słyszycie, ale nie słyszeli. Stąd widzimy, że znajdujemy tutaj w kontekście tych słów wypowiedzianych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa odpowiedź, dlaczego Jan Chrzciciel był uznany za największego. Ze wszystkich tych mężów Starego Testamentu, których określamy jako klasę starożytnych świętych, tylko on otrzymał przywilej zapowiedzi tego Mesjasza, tego, którego oni wyczekiwali, którego pragnęli widzieć. Abraham przez swoje oczy wiary widział tego Mesjasza, był powiadomiony o tym, że wielkie dzieło będzie wypełnione i to wyczekiwanie było ogromne, tak jak nasz Pan tutaj potwierdza, ale tylko Jan, nie tylko, że miał ten przywilej spotkać tego Mesjasza, ale on miał dokładne zrozumienie, kto to jest, jaką ważną rolę on będzie sprawował. No i to możemy powiedzieć, że w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział od 1 do 3, możemy na świadectwo jeszcze odczytać te słowa Ewangelia Mateusza, 3 rozdział od 1 do 3, gdzie Jan Chrzciciel mówi następujące słowa: a w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi judzkiej, a mówiąc: pokutujcie, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Ten ci bowiem jest, o którym powiedziane przez Izajasza proroka mówiącego: głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki jego. Odwołuje się do proroctw i dobre zrozumienie proroctw, czyli oświecenie, był tym narzędziem pańskim, bo Bóg posiada swoje narzędzia, jak rozumiemy, i już posiadał ich wśród proroków. Posiadał także po tych prorokach, w innych klasach, zawsze posiada narzędzia oświecone, przez które podaje prawdę. To jednym z takich narzędzi znamiennych, wyjątkowych, bardzo ubłogosławionych był właśnie Jan Chrzciciel, który teraz patrząc na te słowa naszego Pana z Ewangelii Mateusza, 11, rozdział 11 wiersz, pokazuje, że zamykał tę klasę starożytnych świętych i że następna klasa, która miała być rozwijana, to jest klasa Kościoła wieku Ewangelii, miała być wyższą nad klasę starożytnych świętych. I stąd możemy powiedzieć też i to, że znajdujemy liczne dowody Słowa Bożego na to, że taka klasa miała wystąpić i ich kolejność w pewnej randze, jakbyśmy mogli to określić, jest zaznaczona w Słowie Bożym. Możemy udać się do Psalmu 45 i 17 wierszu. Psalm 45 a 17 wiersz też były tutaj te bliskie wersety temu 17 wierszowi odczytywane i przedstawione, że tam jest przedstawiona klasa Kościoła, tutaj jest przedstawiona też klasa ta druga, czyli Wielkiej Kompanii. No i 17 wiersz mówi ich rolę, ale możemy powiedzieć zmienioną rolę w ich randze z punktu widzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa jako głowy i całego Kościoła, czyli tego figuralnego Chrystusa. Głowa wraz z członkami, czyli z Kościołem. W 17 wierszu czytamy: miasto ojców twych będziesz mieć synów twych. Wiemy, że miasto znaczy zamiast, tak jak tutaj Biblia Gdańska podaje, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Widzimy więc, że ci ojcowie Starego Testamentu, którzy byli rozumiani wówczas, w tamtym okresie, jako ta ważna klasa, ważne osoby, i później w tym 11 rozdziale Listu do Żydów, kiedy apostoł Paweł omawia tę klasę, i będziemy też korzystać z tego rozdziału 11, kiedy będziemy śledzić tam pewne myśli, jakie apostoł Paweł rozważa w tym 11 rozdziale, to widzimy tutaj w tym 17 wersecie jest pokazane, że ta klasa będzie klasą synów. Oni będą działać jako książęta ustanowieni po całej ziemi. I zachodzi teraz pytanie, możemy od razu przejść do tego zrozumienia, czy oni będą w sposób działać w sposób widzialny, czy będą działać w sposób niewidzialny, jaką nagrodę otrzymają. Kiedy w Ewangelii Jana 14 rozdziale 19 wierszu znajdujemy pewne słowa odnośnie tej wyższej klasy, widzianej również z perspektywy naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego przyszłej natury. I kiedy On mówi o sobie, o swojej przyszłej naturze, że w tej naturze przez świat nie będzie oglądany, to czytamy właśnie, że jeszcze maluczka, świat mnie więcej nie ogląda, lecz wy mnie oglądacie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Jakby chciał powiedzieć, i wy będziecie w tej samej naturze, co ja. I nigdzie nie znajdziemy w świadectwach apostołów, nie znajdziemy takich dowodów, gdzie mielibyśmy z nimi spotykać się, czy też lud Boży, oceniając wszystkich zwycięzców, czy klasę restytucyjną, czy klasy poniższe od klas duchowych, aby mieli ich oglądać w sposób literalny. Natomiast jeżeli chodzi o klasę starożytnych świętych, o to ich ustanowienie tymi książętami w tym wielkim dziele restytucji, kiedy oni będą pomagać, będą takimi narzędziami, służąc po prostu, służąc wszystkim tym, którzy będą przyprowadzani do znajomości Słowa Bożego, będą starać się podnosić z upadku, z grzechu i dążyć do doskonałości, to oni będą właśnie działać w tym kierunku, aby taką wielką rolę wypełniać. To w Ewangelii Łukasza, 13 rozdziale, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 28 i 29 wiersz, tam gdzie jest o Królestwie Bożym wspomniane, gdzie nasz Pan mówi, odrzucając pewnych ludzi, którzy odwoływali się do naszego Pana Jezusa Chrystusa, że pewne dzieła też były wykonywane w Jego imieniu, ale wcale nie dla Niego. Ale tam mówi też, że odnosi się do spraw, które są dla nas ważne z punktu widzenia tej klasy i czytamy tam następujące słowa. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkie proroki w Królestwie Bożym, a samych siebie precz wyrzuconych. I przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu i od północy i od południa, a usiądą za stołem w Królestwie Bożym. Czyli możemy powiedzieć, że tutaj jest pokazana ich rola widzialnych sług, widzialnych narzędzi, jakich określamy książętami, którzy po prostu taką rolę będą sprawować wśród po prostu ludzkości, jako współpracujący z wyższą klasą, klasą duchową, właśnie w tym wielkim dziele. Są pewne myśli jeszcze dotyczące tej klasy starożytnych świętych, że oni będą po prostu, przejdą na stan duchowy. Nie chciałbym rozwijać tej myśli, dlatego że one, za mało jest dowodów jeszcze Słowa Bożego, szczególnie jeśli chodzi o ich spłodzenie z ducha, które by musiało nastąpić, aby mogli po prostu przejść w stan duchowy. Takie myśli odnośnie małego okresu są, ale brat Russell również tych myśli za bardzo nie rozwijał, więc ja też pozostawię te myśli jakby tutaj na poziomie ludzkim, co jest pewne, że ich dzieło, przynajmniej w okresie restytucji, będzie dotyczyło właśnie działalności na poziomie ludzkim. Ale to, co nas głównie interesuje, i ja myślę, że to, nad czym powinniśmy się skupić, co też może też i z punktu widzenia, co jest korzystne i powinno być korzystne dla nas, by zauważyć pewne różnice dyspensacyjne, jakie nastąpiły pomiędzy okresem, kiedy ta klasa się rozwijała jako wierni Bogu, wierne Bogu jednostki, a więc do naszego Pana Jezusa Chrystusa, no i później klasa i Kościoła i inne klasy, które miały się rozwijać już w inny sposób. Te sprawy odnośnie tych różnic do dzisiejszego dnia nie tylko przez ogół chrześcijaństwa nie zostały zrozumiane, ale często lud Boży oświecony prawdą często ma problem ze zrozumieniem tych różnic dyspensacyjnych, jakie istniały pomiędzy tą klasą, która czy działała pod przymierzem zakonu, czy nawet jeszcze wcześniej się rozwijała, składająca się z wiernych jednostek. No i to, co miało się stać, co miało być, co miało nastąpić pod naszym Panem Jezusem Chrystusem. Możemy udać się do Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, 38-39 wiersz. Tam już nasz Pan wskazuje na pewną różnicę, jaka miała nastąpić. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, a werset 38 i 39, i nasz Pan mówi: słyszeliście już rzeczono, oko za oko, a ząb za ząb. Ale ja wam powiadam, żebyście się nie przeciwili złemu, ale kto by cię uderzył w prawy policzek twój, nadstaw mój drugi. Mamy dwie zasady. Ktoś powie, czy Bóg jest po prostu wciąż ten sam? Więc widzimy tutaj tą różnicę. W innych warunkach, w inny sposób rozwijana była klasa starożytnych świętych. Poniekąd możemy powiedzieć, to oko za oko, ząb za ząb, jak ono tam funkcjonowało, ale poniekąd usprawiedliwia Samsona. Że Samson w jakiś tam sposób nie rozwinął charakteru takiego, jak Bóg wymaga tutaj od klas obecnie rozwijających się, czyli miłości do nieprzyjaciół, bo w tymże samym rozdziale Mateusza 5, 44 wiersz, to jest werset, który kompletnie jest przez obecne chrześcijaństwo, czy narody chrześcijańskie, jakkolwiek one o sobie rozumieją, że są chrześcijańskimi, jest kompletnie odrzucany, bo tam czytamy, ale ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i mówcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Wydaje się więc z tego punktu widzenia, wspominając o Samsonie, że jakiś szlif charakteru będzie musiał następować jeszcze wśród tych jednostek, aby dojść do tej doskonałości, bo wiemy, że najwyższą formą miłości jest miłość do nieprzyjaciół. I tego na przykład u Samsona nie widzimy, ale też on działał w innych warunkach. Inne prawo, jak gdyby Bóg stosował, w tym znaczeniu, że to posłuszeństwo miało być takie często bezwzględne. To, czego Bóg sobie życzył, wypełniając pewne jeszcze inne dzieła, inne sprawy, związane też głównie z narodem izraelskim, przez który też chciał coś pokazać, a w związku z tym oni przechodzili tam właśnie swoje doświadczenia jakby na trochę innym punkcie. Także ta klasa w jakiś sposób ten szlif będzie musiała prawdopodobnie wykonać w swoim charakterze, nie wiemy w jaki sposób, ale widoczne jest też to, że ta wierność Bogu i posłuszeństwo, tak jak oni rozumieli, była na tyle duża, by być uznanymi za sprawiedliwych. No i widzimy, że apostoł Paweł w 11 rozdziale wspomina również i o Samsonie, jako o tym, który był posłusznym Bogu, który starał się wypełniać jego wolę. Stąd też możemy zauważyć, że są tutaj te dwa prawa wspomniane. Tam było możliwe szukanie sprawiedliwości jakby na ziemi, ale też i tak funkcjonowało to prawo, któremu oni podlegali, że oni rozumieli, że są wybranym narodem. W związku z tym rozumieli też, że jeżeli jakieś spotykały ich doczesne błogosławieństwa, to są objawy boskiej łaski. Nie możemy powiedzieć, aby przez takie zewnętrzne warunki można by było określić, że ktoś ma lub nie ma błogosławieństwo Boże, bo Bóg często przez różnego rodzaju ograniczenia, przez różnego rodzaju doświadczenia i kary rozwija tych, których miłuje. Tam było zupełnie inne zrozumienie pod tym względem. Więc jest to jedna myśl. Wspomniałem też o tym, że tam było silne poczucie państwowości i rozumienie, że my jesteśmy narodem wybranym i to było wielką trudnością, by przejść przez tą zmianę, której uczył nasz Pan Jezus Chrystus, aby już nawet sami apostołowie, ale do dni dzisiejszych tak zwane chrześcijaństwo po prostu rozumie, że ma się budować i dbać o własną państwowość. I kiedy udamy się do 11 rozdziału właśnie listu do Żydów apostoła Pawła, to on też wspomina o tej sprawie. Tylko musimy pamiętać też i o tym, że apostoł Paweł pisząc 11 rozdział listu do Żydów, to on starał się wyciągnąć pewnego rodzaju lekcje ważne dla rozwoju Kościoła i innych klas. Już po tych zmianach, jakie nastąpiły, czyli innego rodzaju rozwój klasy starożytnych świętych i inny rozwój tych, którzy rozwijali się pod Chrystusem. Więc apostoł Paweł pomija zupełnie i ten fakt, że ta klasa rozwijała się również z punktu widzenia nie tylko wiary, ale i widzenia. Tam było wiele dowodów boskiej łaski zewnętrznych, które oni widzieli. Nie wiem, czy jestem słyszany teraz, czy nie? Jestem słyszany. Więc oni mieli wiele dowodów Bożej łaski. No, możemy wspomnieć Mojżesza, prowadzenie narodu izraelskiego, słup obłoku i ognia, pomoc w różnego rodzaju bitwach, cuda, jakich oni doświadczali. Kiedy byli pokąsani przez węże, mieli uczynić węża miedzianego i już w sposób widzialny, kto spojrzał na węża miedzianego, był uleczony. A więc wiele było takich dowodów boskiej łaski w sposób widzialny. Ale tutaj miała nastąpić zmiana. I o tych zmianach szczególnie, o tych zmianach i to, co miało być wartościowe dla ludu Bożego obecnie, dzisiaj, to zauważamy w słowach apostoła Pawła, który na przykład w 13 wierszu tego 11 rozdziału listu do Żydów pisze tak. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, jawnie okazują, iż ojczyzny szukają. A wprawdzie, gdyby byli na onem pamiętali, z której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić się zaś. Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej, przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać Bogiem ich, bo i miasto zgotował. Widzimy piękne słowa. Apostoł Paweł wyciąga pewnego rodzaju esencję z rozwoju tej klasy. Nie skupia się na tym, co oni tam widzieli, jaką przeżywali społeczność z Bogiem w sposób widzialny, bo wiedział, że pod Chrystusem tych widzialnych rzeczy już nie będzie. I kiedy pisze w liście drugim do Koryntian, właśnie 4 rozdziale, 18 wierszu, to właśnie dokładnie o tym mówi, bo, że nie patrzymy na rzeczy widzialne, które są doczesne, ale na niewidzialne, które są wieczne. Dlatego takie słowa, takie świadectwo pokazuje już tam, pomimo że żyli w widzialny sposób mieli objawioną boską protekcję w różnych błogosławieństwach, których doświadczali, to jednak rozwijali jeszcze coś więcej oprócz tego. Rozwijali wiarę, o której on tu pisze, i oczekując lepszej ojczyzny niż taka doczesna. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus zaczyna głosić prawdę, kiedy czyni to dla uczniów, którzy byli bardziej zorientowani w sposób widzialny niż niewidzialny i opierali się na rzeczach widzialnych, to w Ewangelii Marka, 9 rozdziale, a 32 wierszu, tak dla tego, by skontrastować, jak to jest trudną rzeczą do dzisiaj dla nas wszystkich, jak my bardzo powinniśmy skupiać naszą uwagę, że nie mamy szukać w obecnym życiu rzeczy widzialnych, lecz rzeczy niewidzialnych. I w ten sposób lud Boży ma rozwijać swoją wiarę, ufność w boską opatrzność i że w ten sposób dopiero ta prawdziwa wiara jest rozwijana. Ewangelia Marka, 9 rozdział, a 31 i 32 werset, znajdujemy takie świadectwo, 9 rozdział, 30, jedno z wielu. Ile razy nasz Pan Jezus Chrystus zwracał uwagę apostołom pod tym względem? 9:31 a 32 czytamy. Albowiem uczył ucznie swoje i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale gdy będzie zabity, dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni tej rzeczy nie rozumieli, wszakże bali się go spytać. Ktoś powie, jak mogli nie rozumieć tak prostych słów, co tam było takiego trudnego. Oni te słowa rozumieli, tylko że to zderzało się z ich oczekiwaniami. Jak będzie wyglądać ich ojczyzna, jak oni tutaj, jaką rolę oni będą sprawować wraz z obiecanym Mesjaszem w przyprowadzaniu już tych innych narodów do społeczności z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. I to nie był tylko problem apostołów, to był problem również Jana. Bo chociaż Jan daje wspaniałe świadectwo naszym Panu Jezusie Chrystusie, że rozpoznał go jako Mesjasza, to pamiętamy, co później z więzienia czyni. Wysyła uczniów i mówi, idźcie, zapytajcie, czy on jest tym obiecanym Mesjaszem, czy innego czekać mamy. On był podobnie człowiekiem, który rozpoznał proroctwa, ale jego wyobraźnia, jak to będzie przebiegało, kim będzie ten obiecany Mesjasz i jak on tutaj to królestwo będzie zakładał, zderzało się, no to jak, to on też stara się Bogu służyć, jest w więzieniu i tu go kara śmierci czeka. Jego wyobraźnia była zupełnie inna, dlatego to zapytanie on wysyła. Po prostu jest wielka trudność, nawet oświeconych, wielka trudność w zrozumieniu i tak postrzegamy, ile razy nasz Pan Jezus Chrystus, ile razy apostołowie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa byli pouczani i nie byli w stanie tego przyjąć, nie byli w stanie tego zrozumieć. Więc cóż możemy się dziwić, że do dzisiejszych dni chrześcijanie bardziej lub mniej związani ze Słowem Bożym, czyli inaczej mówiąc bardziej prawdziwi lub nominalni, mają problem z przyjęciem nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa i skupianiem się na rzeczach niewidzialnych, lecz nie tych, które są widzialnymi. Więc podobny problem znajdujemy właśnie w wodzostwie. I też trudno pominąć tę sprawę, tym bardziej, że kończąc 11 rozdział listu do Żydów, myśl swoją apostoł Paweł przenosi do rozdziału 12, bo wiemy, że te podziały, jakie są, takie są, one zostały stworzone, tych rozdziałów. No i jakby kończąc myśli rozdziału 11 mówi tak, w tych pierwszych wersetach rozdziału 12. Przetoż i my, mając tak wielkie około siebie leżące obok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas znatnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. A więc pokazuje, że to jest obok świadków, czyli ta klasa starożytnych świętych, te wierne jednostki, które okazywały swoją wierność i to nawet w największych doświadczeniach. Tam czytamy właśnie, że oni tutaj byli piłą przecierani i tak dalej. Przechodzili bardzo różne doświadczenia, kamionowani, kuszeni mieczem, zabijani, chodzili w owczych i w kozich skórach, byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach, których świat nie był godzien. Tułali się po pustyniach i po górach i jaskiniach i jamach ziemi. No, różnorakie doświadczenia, ciężkie doświadczenia. Odnosi się do nich apostoł Paweł właśnie w tym pierwszym wierszu rozdziału 12, no i wskazuje na tego wodza, który będzie tutaj już niewidzialny. Oni też jakąś rolę wodzowską często tam sprawowali w tamtym okresie czasu przed Chrystusem. Często posłuszeństwo narodu żydowskiego względem Mojżesza czy innych wiernych jednostek no była taka, że wręcz bezwarunkowa, możemy powiedzieć. Ale tutaj jest wielka zmiana. Apostoł Paweł mówi, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary. Słowo wódz tutaj użyte to jest archegos. Jest ono czterokrotnie użyte i możemy powiedzieć, że to słowo wódz to jest jedyne, jakie możemy powiązać z urzędem. Wszystkie inne słowa dotyczące wodzów, czy hegeomai, czy chodegos, to są po prostu wzór, przykład negatywny bądź pozytywny. Chodegos to jest zarezerwowane dla negatywnych wodzów. Hegeomai do tych często bardzo bardziej pozytywnych, nawet tyczące się też i naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo On jest najlepszym wzorem i przykładem. Ale jeżeli mówimy o urzędzie, to jest słowo archegos. I właśnie tutaj wskazuje na Niego, na którego mamy patrzeć. Przecież nieliteralnym wzrokiem patrzymy na naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo Go nie zobaczymy. Jak zauważyliśmy to świadectwo, mówi, już mnie świat nie ogląda. Ci, którzy są w ludzkiej naturze, już tej duchowej istoty w sposób widzialny nie mogą i nie będą mogli ujrzeć. Ale tutaj czytamy, że mamy duchowym wzrokiem. Teraz lud Boży od tej pory, kiedy zakończyły się doświadczenia narodu izraelskiego i ta klasa starożytnych świętych została wybrana w takich warunkach, w jakich ona się rozwijała, to tutaj mamy ogromną różnicę. A więc dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotę, czyli hańbę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. No i tutaj jest właśnie ten duży problem dla sekciarstwa w każdym człowieku, który szuka widzialnego wodza. To nie tylko pierwotny Kościół miał z tym problemy, kiedy upadał, ale możemy powiedzieć na przestrzeni dziejów po prostu ten problem pozostaje. Jest to pewnego rodzaju bagaż, którego należy się wyzbyć, ponieważ właśnie Słowo Boże uczy nam o jedynym wodzu przewidzianym dla ludu Bożego, to jest archegos, nasz Pan Jezus Chrystus, a resztę wodzów, tak jak oni są używani na kartach Nowego Testamentu, to jest po prostu wzór i przykład, którymi my mamy po prostu, z których mamy korzystać, osobiście widziany przez duchowy wzrok. Czy to ktoś widzi, czy też nie widzi, to już jest jego osobista sprawa. Jak on będzie widział podobieństwo Chrystusowe? Więc chciałem tutaj to zaznaczyć, że po prostu te różnice w rozwoju tych dwóch klas, szczególnie możemy mówić na przestrzeni dziejów, kiedy kończy jedna klasa starożytnych świętych, a zaczyna rozwijać się klasa Kościoła i inne klasy, one się rozwijają już zupełnie inaczej niż tamta klasa w sposób widzialny. I stąd możemy powiedzieć też tak, że gdy zauważamy takie różnice, jakie istniały, jakie istnieją do dzisiaj, i kiedy widzimy też, że ta różnica może być widziana również przez przykazania i duch przykazań, kiedy Jezus to zmienił, kiedy wielu ludzi ma dzisiaj też problem, tak jak tamta klasa się rozwijała i było 10 przykazań, no a tutaj widzimy, że Jezus zamknął te przykazania w dwóch, raczej wskazując na ducha przykazań. Dzisiaj wielu ludzi ma ten problem na przykład, że albo z jednej strony popada w skrajność i jest w tego rodzaju błędzie, że przykazania, które były dane tylko Żydom, wymagają od siebie i od innych, żeby były dosłownie co do punktu, do litery wypełnione wszystkie, a nie szukając ducha przykazań. Z drugiej strony też jest taki duch, że można zauważyć, i to jest też tak przez obserwacje dla nas widziane, że pomijane są pewne rzeczy, które no jest coś w człowieku, że na przykład przykazanie, które mówi, nie będziesz sobie czynił obrazu rytego ani żadnego podobieństwa, który jest w górze, jest jakoś, można powiedzieć, niechcący, naumyślnie pomijane, aby tylko po prostu zachować pewien status quo, aby ludzie nadal oddawali cześć właśnie za pomocą, przynajmniej tak można powiedzieć, za pomocą rzeczy widzialnych. Bo rzeczy widzialne to jest coś, czego pragnie ludzka natura. I w związku z tym możemy powiedzieć tak, że chciałbym też tutaj nawiązać do tego, jeśli już mówimy o pewnym rodzaju zakłamania, jakie panuje czy w chrześcijaństwie, czy wśród Żydów. To takie, które pewnie braterstwu są znane, pewnego rodzaju materiały zamieszczone na YouTube, które można odnaleźć pod tytułem Kto jest największym żydowskim przywódcą? To mogą się zapoznać braterstwo z takimi ciekawymi spostrzeżeniami, jakie wynikają właśnie, jeśli ktoś obejrzy te materiały, że w tym narodzie przedstawienie prawdy jest trudne, ale jeżeli z pewnego punktu widzenia przedstawi się prawdę, no to ludzie są w stanie przejrzeć na oczy. Pytanie jest tylko, na ile ktoś pozostanie uczciwym i szczerym i będzie się trzymał w tej szczerości danej prawdy, którą usłyszał, czy też po prostu ją zignoruje i będzie starał się podporządkować jakiemuś systemowi i tym podobnie. Tak samo zakazany rozdział Izajasz 53 w hebrajskiej Biblii pokazuje, że tam już nie można mówić tylko i wyłącznie o nieświadomości, ale to, czego wyczekiwali prorocy, to, czego wyczekiwały wierne jednostki tej klasy starożytnych świętych, no to ktoś później, widząc tego prawdziwego Mesjasza, stara się zakryć przed ludźmi, żeby po prostu nie przyjmowali. No i jest jeszcze taki bardzo ciekawy materiał, dlaczego naród izraelski nie rozpoznaje Mesjasza. I to też ma szczególną wymowę, kiedy Żyd mówi do Żydów przede wszystkim i życzy im odwagi, aby byli w stanie poznać, kim jest ich prawdziwy Mesjasz, żeby przynajmniej sięgnęli do Nowego Testamentu i mieli w sobie taką siłę, odwagę, aby w sposób nieuprzedzony rozważyć te rzeczy, które tam są poruszone i życzy im błogosławieństwa z tego powodu. To pokazuje nam, że jest jeszcze trochę takich prawdziwych Izraelczyków, w których nie masz zdrady, którzy są, jak coś poznają, to są uczciwymi i starają się właśnie przedstawić prawdę taką, jaką ona jest w rzeczywistości. W związku z tym możemy powiedzieć jeszcze, taka myśl może powstać, w jaki sposób, gdy mówimy o usprawiedliwieniu starożytnych świętych, w jaki sposób oni mogli korzystać z usprawiedliwienia, bo wiemy, że byli niedoskonałymi jednostkami, niedoskonałymi ludźmi. W jaki sposób oni mogli korzystać z usprawiedliwienia, skoro ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa nie była jeszcze zapewniona, nie była jeszcze złożona. No, apostoł Paweł jakby daje pewną myśl co do tego, jak Bóg może zastosować pewne rzeczy, które jeszcze nie nastąpiły z punktu widzenia swojej wszechwiedzy, wiedząc, że takie rzeczy po prostu nastąpią i będzie można to zastosować. Więc list do Rzymian, 4 rozdział, a 16 i 17 werset, czytamy następujące słowa. A przetoż z wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski, żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu, nie tylko temu, który jest z zakonu, ale i temu, który jest z wiary abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich. Jako napisano, ojcem wielu narodów wystawiłem cię przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłe i który przywołuje te rzeczy, których nie masz, jakoby były. I to jest pewnego rodzaju dowód na to, że pomimo, że ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa nie została jeszcze złożona, to żeby być poczytanymi za sprawiedliwymi przed Bogiem, żeby wejść w ogóle w jakikolwiek kontakt z Bogiem, żeby starać się wypełniać Jego wolę, no to było potrzebne usprawiedliwienie i przez te słowa apostoła Pawła rozumiemy, że Bóg z przyszłej zasługi okupu, z przyszłej zasługi Chrystusowej mógł zastosować właśnie to, aby klasa starożytnych świętych mogła otrzymać usprawiedliwienie. Nie chciałbym też za głęboko wchodzić w sprawę usprawiedliwienia, ponieważ są pewne jeszcze kwestie. Za mało mam dowodów, jak gdyby brat Luther rozważał taką sprawę i czynił różnicę pomiędzy usprawiedliwieniem do społeczności, a usprawiedliwieniem do żywota. Ja chciałbym tę sprawę na razie pozostawić, dlatego że jest za mało jakby dowodów dla mnie w tym znaczeniu, żeby powiedzieć, że to usprawiedliwienie na takiej różnicy się opierało, że starożytni święci mieli usprawiedliwienie do społeczności z Bogiem, natomiast dopiero po ofierze Chrystusowej mogło nastąpić usprawiedliwienie do żywota, ponieważ pytania, które sobie zadaję, jeżeli Bóg mógł wziąć coś z tej przyszłej ofiary Jezusa Chrystusa odnośnie ich usprawiedliwienia, no to dlaczego nie do żywota? I takie pytanie, takie dylematy jak gdyby tutaj powstały przez analizę tych myśli, które poruszał również brat Husserl, więc jakby na razie chciałbym zostawić tą kwestię tutaj dla braci. Ważne jest, że mieli usprawiedliwienie. Ważne jest też to, że przez to usprawiedliwienie mogli mieć społeczność z Bogiem, mogli się Jemu oddawać, być wiernymi Bogu i że mamy zaświadczone w Słowie Bożym, że oni będą zwycięzcami, klasą, którą Bóg wykorzysta w procesie restytucji do przyprowadzenia ludzkości do społeczności z Bogiem, w ich udoskonalaniu się aż do żywota wiecznego. No i kończąc jakby te rozważania, odwołam się jeszcze do 11 rozdziału listu do Żydów. Przede wszystkim tutaj na pierwszych wersetach, jak apostoł Paweł wskazuje na ważność naszej wiary. On wyciągał z tej klasy to, co było oparte na wierze w rzeczy niewidzialne. Pozostawił sprawę wiary w rzeczy widzialne, z którymi oni mieli kontakt, co oni widzieli, co przeżywali. I mówi, zaczyna ten rozdział w ten sposób. A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Albowiem przez nią świadectwa doszli przodkowie. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym, takie rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego. Dosłownie trzeba było powiedzieć rzeczy niewidzialnych, bo przecież nie z niczego, z rzeczy niewidzialnych. Kontrastuje dwie rzeczy, widzialne i niewidzialne. I odwołuje się do tego, że nasza wiara głównie opiera się i jej prawidłowy rozwój z rzeczy niewidzialnych. I kiedy dalej wszystko opisuje, ciągle odwołuje się do wiary, jaką oni mieli, przede wszystkim w rzeczy niewidzialnych, w rzeczach niewidzialnych. I kończąc ten rozdział, kończąc ten 11 rozdział, apostoł mówi, a ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę nie dostąpili obietnicy, przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Znowu, tak jak tam zamiast ojców twych będziesz mieć synów twych, tak znowu tutaj jest pewien akcent położony na drugą klasę, która miała być wyższą od klasy starożytnych świętych, że oni mieli jakby dać pierwszeństwo. No i doświadczenia też i rozwój tej klasy, możemy powiedzieć, szedł też w takim stopniu, że widzimy, że oni musieli jakby na wyższy poziom ten charakter rozwijać, już mając jakby do tego pewnego rodzaju narzędzia. Jak zauważyliśmy, po tych zmianach dyspensacyjnych mogli rozwijać miłość do nieprzyjaciół i tym podobnie, a okazywanie miłości do nieprzyjaciół no jest rzeczywiście bardzo trudne. No i z tych rozważań, jak gdyby, które i myśli, które miały być korzystne przede wszystkim też dla nas, które sam dla siebie również wyciągam z tej klasy i z tych różnic, które tutaj w rozwoju były jakby wynikają jednej klasy i drugiej klasy i to, na czym mamy opierać naszą wiarę, jak ta wiara ma być gruntowana i budowana, na kim, że to jest przede wszystkim ten niewidzialny wódz, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, no to jest takim moim pragnieniem, aby tak się rozwijać, tak rozumiem Słowo Boże i tak staram się w szczerości swojego serca, w szczerości intencji braterstwu przedstawić, życząc również błogosławieństw i takiego prawidłowego rozwoju na naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, na tym, który tutaj jest przedstawiony jako ten wódz w znaczeniu archegos. Dziękuję.